Pokój, bratom i siostrom. Na początku chciałbym braterstwu przekazać pozdrowienia. Jest to obowiązek, który został na mnie włożony, albo też na nas. Mieliśmy możliwość w zeszłym tygodniu odwiedzić zbór w Ciemnoszyjach. Nie tylko w Ciemnoszyjach, także zgromadzili się bracia ze zborów okolicznych, z Białegostoku, z Wydmin, z Ełku i z innych miejscowości, także i z południa Polski. To też było pewnym zaskoczeniem, że tak daleko lokalne nabożeństwa bracia przyjechali. I wszyscy braterstwo zgromadzeni przy końcu naszego spotkania przy Słowie Bożym prosili, aby gdziekolwiek będziemy, a wiedzieli, że za tydzień, to jest dzisiaj, będzie konwencja w Andrychowie, prosili, aby przekazać życzenia obfitych łask, błogosławieństw Bożych, że myślą o wszystkich braciach i siostrach, że czują się członkami jednej pańskiej rodziny i prosili te słowa przekazać też czynią. No i oczywiście muszę też przekazać pozdrowienia ze zboru w Krakowie. To byłoby niefaktem, gdybym ze zboru w Krakowie, gdzie jestem członkiem, nie przekazał również braterskich życzeń, braterskich uczuć dla wszystkich was, drodzy bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj z braterstwem zastanowić się nad pewną lekcją z Pisma Świętego, a w zasadzie chciałbym, abyśmy porozmawiali o sobie, o nas samych. Jakimi mamy być w świętym obcowaniu braterskim? Czasami, kiedy sięgamy do Pisma Świętego i staramy się badać trudne rzeczy, a są takie rzeczy w Słowie Bożym, czasami umykają nam z uwagi słowa, które Pan Jezus kierował bezpośrednio do nas, aby ukształtować nasz charakter, naszą osobowość, abyśmy, tak jak uczy święty Paweł apostoł na jednym miejscu, mogli rósć w onego męża doskonałego, którym głową jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale aby rósć onego męża doskonałego, to trzeba wiedzieć, w jaki sposób to należy czynić. A Pismo Święte, jak powiada święty Paweł apostoł na jednym miejscu, jest sposobny do tej nauki, prawda? Jest pełne tej nauki z Ducha Bożego poczętej, która uzdatnia nas do tego, abyśmy wiedzieli, jakimś mamy być. I drodzy braterstwo, za podstawę naszych dzisiejszych rozważań posłużą nam słowa naszego Pana. Chyba jest to największy autorytet dla nas, poświęconych dzieci Bożych, a Jego słowa dla nas są niepodważalne. Chrystus Pan na jednym miejscu wypowiedział słowa, które dotyczą wszystkich poświęconych dzieci Bożych. Tak tych, którzy żyli za Jego czasów, kiedy tu na ziemi głosił Ewangelię Słowa Bożego, jak i tych, którzy nastąpili później, a także i dla nas, którzy żyją przy schyłku wieku. W Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 5 jest to bardzo ważny rozdział. Niektórzy badacze Pisma Świętego powiadają, że jest to esencja nauki naszego Pana. Kazanie na górze, prawda? I Jezus, począwszy od wersetu 16, powiada tak. Wy jesteście światłością świata.
I nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wy jesteście światłością świata. Są to słowa, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów. Ewangelista święty Mateusz, kiedy wprowadza kazanie naszego Pana, to powiada tak. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. A więc, drodzy braterstwo, słowa Jezusa, które zacytowaliśmy na wstępie naszych rozważań, że wy jesteście albo macie być światłością świata, były skierowane do uczniów Jezusa. Albowiem oni przystąpili do naszego Pana. Ewangelista święty Mateusz powiada, że Jezus otworzył usta, aby ich nauczać. A więc to nie były słowa, które Jezus mówił do wszystkich ludzi, którzy na co dzień Go słuchali. I drodzy braterstwo, to nie jest przypadek. To jest częste, świadome i celowe działanie naszego Pana. Nie jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie nasz Pan w ten właśnie sposób będzie postępował. Kiedy Chrystus Pan zwracał się do swoich uczniów, kiedy zwracał się do ludu, który go otaczał przy powieściach, to sami uczniowie również go często pytali, dlaczego do nich przemawia w ten sposób. A kiedy mijał czas, kiedy nastawał wieczór, kiedy lud zgromadzony wokoło Chrystusa rozchodził się do swoich domów, wówczas uczniowie na osobności często przystępowali do Jezusa i prosili Go, aby On wykładał im pisma. Aby On wykładał im to, co do ludu przemawiał w przypowieściach. Tak czynił nasz Pan. A więc również i tutaj, kiedy uczniowie przystąpili do Chrystusa, a Ten wstąpił na górę, Jezus powiada do nich, że wy jesteście światłością świata. Jest rzeczą zastanawiającą, że Pismo Święte poucza nas, że światłością świata nie byli nawet święci mężowie Starego Testamentu. Dziwna rzecz. Ale takie świadectwo możemy wywnioskować ze słów zapisanych w Świętej Księdze. O Janie Chrzcicielu, o którym Pismo Święte pozostawiło chlubne świadectwo, że nikt, który się z niewiast rodzą, nie był jaki. Nie był większy nad Jana, prawda? Jan był największym z proroków. A dlaczego? Albowiem Jan wydał świadectwo naszym Panu, prawda? On dostąpił tego zaszczytu. Bóg jemu umożliwił, aby wobec ludzi wydał to świadectwo. A więc Jan był nieprzeciętną osobowością. Był największym z tych, którzy się z niewiast rodzą do czasu Chrystusa. A przecież ewangelista święty Jan w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, a 8 wersecie powiada, że nie był on światłością, ale miał zaświadczyć o światłości. Zastanawiające, prawda? Ten człowiek, tak wielki, zacny człowiek, a on Pismo Święte pozostawia takie świadectwo. Nie był on światłością. Skoro Jan Chrzciciel, największy z proroków, nie był światłością, to przecież nie mogli nią być także i inni mężowie Boży, którzy go poprzedzali. A święty Paweł apostoł, jak gdyby kontynuując tę myśl, powiada i wyróżnia, że tak miało być w planie Bożym. Miał być dom figuralny sług i miał być dom synów, prawda? Pamiętamy ten zapis z 3 rozdziału listu do Żydów. Przeglądając zapisy Pisma Świętego, zauważmy dalej, że słowem światłość Pismo Święte w pierwszym rzędzie określa istotę Boga Ojca. Dla przykładu będę tylko cytował niektóre fragmenty, aby nie przedłużać czasu. Pierwszy list świętego Jana Apostoła, rozdział 1, a werset 5. Czytamy takie słowa. A zwiastowanie, które słyszeliśmy i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, prawda? I nie masz w nim żadnej ciemności. A więc święty Jan Apostoł wyraźnie wskazuje i podkreśla w swoich listach, że Bóg jest światłością. W Ewangelii według świętego Jana w 8 rozdziale, a w wersecie 12 mamy odnotowane słowa naszego Pana, który w rozmowie z faryzeuszami powie o sobie i mówi tak: ja jestem światłością świata. A więc jak gdyby echo słów, które później Jezus kieruje do swoich uczniów, prawda? Ja jestem światłością świata, mówi Chrystus. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. A święty Jan Ewangelista, jak gdyby uzupełniając tę wypowiedź Jezusa, w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii, a 9 wersecie powie tak, że On, Jezus, jest prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka. A więc, drodzy braterstwo, Bóg, a więc Chrystus i ten sam Jezus i Jego słowa, które mówi do uczniów, które mówi do Kościoła w wieku Ewangelii, że wy jesteście światłością świata. Kościół Chrystusowy. Ale w tym miejscu uwaga, że pomimo iż Pismo Święte naucza, że Kościół jako całość, jako ten mąż doskonały, który buduje się pod głową, którym jest Chrystus, że ten Kościół ma stanowić albo jest światłością świata, to przecież to samo Pismo Święte będzie nas pouczać, że nawet pośród tej klasy nie wszyscy świecą jednakowym światłem. W Księdze Objawienia, bardzo ważna księga, prawda? Jest to księga, gdzie jest powiedziane, że w niej zostało zawarte to, co było, co jest i co jeszcze ma nastąpić, prawda? Moglibyśmy powiedzieć, że w Księdze Objawienia został w pigułce ukryty cały boski plan dotyczący obecnego czasu, a nawet sięgający i dalej, kiedy rozpocznie się Królestwo Chrystusowe. I w tejże księdze, w rozdziale 12, a w 1 wersecie mamy zapisany tekst, który cytuję, że ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc, a pod jej stopami, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Obraz wskazujący na Kościół Chrystusowy, prawda? Rozumiemy, że tych 12 gwiazd w tym miejscu przedstawia nam 12 apostołów barankowych. jedyny i niepodważalny autorytet w Kościele. Często dyskutujemy i zastanawiamy się nad różnymi wypowiedziami w Piśmie Świętym. Czasami dyskutujemy nad tym, co my we własnych dyskusjach przedstawiamy, kiedy staramy się wykładać Pismo Święte. Ale autorytetu apostolskiego nikt nie odważa się podważyć. Jedyny autorytet, 12 gwiazd, 12 gwiazd barankowych. W liście do Efezjan, w rozdziale 2 i w 20 wersecie, święty Paweł apostoł jak gdyby ugruntuje tę myśl i powiada, że my jako Kościół, jako światłość świata, jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Jest to największe światło, największe światła w Kościele Bożym. 12 apostołów barankowych. Ale idźmy dalej. W tej samej księdze, ale w pierwszym rozdziale, kiedy święty Jan apostoł słyszał głos dochodzący od niego z tyłu, kiedy obraca się, a widzi kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przejawiającego się pośród 7 świeczników. I ten ktoś w swojej prawej dłoni trzyma 7 gwiazd, prawda? W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd i dalej święty Jan apostoł tłumaczy, że te 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów. I znowu, drodzy braterstwo, tak jak wówczas patrzyliśmy na Kościół Chrystusowy, którego koronę stanowiło 12 apostołów barankowych, 12 gwiazd, tak tutaj możemy powiedzieć, że te 7 gwiazd w prawej ręce kogoś, kto był podobny do Syna Człowieczego, może nam przedstawiać 7 reformatorów, a więc 7 ludzi, którzy poprzez bieg Ewangelii z upoważnienia Bożego mieli spełniać specjalne dzieło. Tak Chrystus zapowiedział, bo objawienie świętego Jana to było objawienie naszego Pana, które dał mu Bóg poprzez zesłanego anioła. Tak Chrystus zapowiedział, że przez cały wiek Ewangelii, jak tylko Kościół Chrystusowy miał być wybierany, to miały mu przyświecać szczególne światła, przez samego Boga ustanowione dla specjalnego celu. I to jeszcze nie wszystko. 7 gwiazd to jest 7 apostołów barankowych, 7 reformatorów, którzy byli w prawej dłoni naszego Pana, ale jeszcze w Piśmie Świętym mamy powiedziane, że miały być jeszcze inne narzędzia, miały być inne światła, które jeszcze Bóg ustanowił, aby one miały spełniać specjalne dzieło upodobania woli Bożej. Kiedy otworzymy księgę proroka Daniela, rozdział 12, a mam na myśli werset 3. Ostatni rozdział księgi Daniela, gdzie prorok wskazuje na czas ostateczny, ale także i on sięga dalej, aby ukazać pewne dalsze rzeczy. I powiada, że w tym czasie mieli powstać niektórzy do chwały Bożej i wyróżnia, że ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, będą jaśnieć jak gwiazdy na wieki wieczne. A więc wskazuje na pewne szczególne światła, prawda? Pewne szczególne światła, które sam Bóg wyróżnił. Święty Paweł apostoł w pierwszym swoim liście do Koryntian w rozdziale 15, a w wersecie 41, jak gdyby kontynuując tę myśl prorocką, powiem, że inny jest blask słońca, a inny blask księżyca, a inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. A więc też, patrząc na Kościół Chrystusowy, święty Paweł Apostoł będzie nas pouczał, że będą przez cały okres czasu, kiedy ten Kościół się wybiera, będą mu przyświecać szczególne światła. Tak jak gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. I rozumiemy, że w ten sposób Słowo Boże daje nam wyraźną wskazówkę, że również i pośród pozostałych członków Pańskiego ciała będą tacy, którzy będą świecić daleko większym światłem. Według słów proroka Daniela są to ci, którzy innych albo wielu wiodą do sprawiedliwości. I jakoby w korespondencji z tym proroctwem, z tą może niejasną wypowiedzią apostolską, święty Paweł Apostoł łączy inną wypowiedź zapisaną w liście do Efezjan, rozdział 4, a werset 11 i 12, gdzie powiada: a On, to jest Jezus, ustanowił jednych apostołami. To już mówiliśmy. Tych 12 gwiazd, prawda? Wokoło głowy obrazowej niewiasty. Drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc prawdziwa światłość. A więc Bóg, On jest światłością, prawda? A więc Jezus. A więc Kościół, do którego Chrystus Pan powiada, że wy jesteście światłością świata. Cóż zatem wyróżnia prawdziwą światłość? Co zadecydowało o tym, że prości rybacy z nad Morza Galilejskiego dostąpili tak wielkiego zaszczytu, aby o nich Chrystus Pan powiedział i te słowa odbijały się echem i jeszcze się odbijają aż po dzień dzisiejszy? Że wy, prości rybacy, jesteście światłością świata. A gdzież byli uczeni w piśmie i faryzeusze? Ci, którzy zasiedli na mównicy Mojżeszowej. Mamy powiedziane, że Bóg jest światłością. I to nas nie dziwi. On, wszechmogący, bez początku i bez końca, nieśmiertelny, źródło mądrości, mocy, sprawiedliwości, miłości. I tu nie ma dyskusji nad słusznością świadectwa Pisma Świętego. Podobnie nie dziwi nas, że Chrystus Pan jest światłością, jednorodzony Syn Boży. Jak sam powiedział, On jest, był i będzie odbiciem chwały swego Ojca, prawda? Ewangelista święty Jan w 14 rozdziale swojej Ewangelii, a w wersetach 10 i 11 zapisał słowa Jezusa, który powiada, że ja jestem w Ojcu. Skoro On jest światłością, to ja także. A Ojciec jest we mnie. Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale od Ojca, który jest we mnie. On wykonuje wszystkie dzieła swoje. Tak. Jezus był i jest światłością świata. I nawet dzisiaj, kiedy czytamy zapisy z życia i działalności naszego Pana, kiedy mieszkał, żył i przebywał pośród ludzi tu na ziemi, kiedy może nie wszystkie rzeczy są dla nas w pełni zrozumiałe, jako ludzie nie każdy krok, Nie każdy szczegół z życia naszego Pana być może jest dla nas do pojęcia. Mrużymy oczy, patrząc na tą światłość, którą świecił Jezus. Ale nawet jeżeli tak jest, to dochodzimy do miejsca, kiedy jak Job musimy w swoich sercach i własnym umyśle zawołać, ależ to ja mówię nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. A więc Bóg, a więc Jezus, to są światłości. Ale my, słabi, niedoskonali, w jaki sposób, w jakim znaczeniu słów Jezusa wy jesteście światłością świata? Bo przecież pisał święty Paweł apostoł, kiedy zwracał się do Kościoła, kiedy zwracał się do tych samych osób, do których mówił Jezus, że jesteście światłością świata. Przypatrzcie się sobie, bracia. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami jakich? Mądrych? Mądrych, prawda? Ale niewielu według ciała. Niewielu możnych. Niewielu wysokiego rodu. A to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg. I w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Takie świadectwo wystawia święty Paweł apostoł, kiedy patrzy na braci i sióstr. Prawda? A jednak Jezus powiada, że właśnie tacy mieli być światłością świata. Tak. Z pewnością jako ludzie zdani tylko na siebie, poddani tym samym biegom, co i inni, być może niewiele różnilibyśmy się od innych. Być może nawet czasami prowadzilibyśmy gorsze od innych życie. Zdajemy sobie sprawę bowiem, że pośród ludzi, którzy nas otaczają, są rzeczywiście czasami zacne i szlachetne jednostki, pomimo, że jak inni są dziećmi gniewu, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Czasami patrząc na własną społeczność, jakoby nie dostrzegamy, że tacy ludzie rzeczywiście są na ziemi. I w zrozumieniu otaczających ich społeczeństw są wielkimi światłami. Lecz tak, jak o Janie Chrzcicielu mamy powiedziane, że nie był on światłością, choć w społeczności, gdzie żył, z pewnością był nieprzeciętną postacią, bo nawet mamy zapisane, że niektórzy uważali go za proroka. Tak i Jezus, gdy mówił, że wy jesteście światłością świata, to nie mówił o świecie, lecz o Kościele wieku Ewangelii, o swoim ciele, powołanych i świętych obecnego czasu. Zapytujemy więc, gdzie zatem tkwi różnica? Sięgniemy do zapisu świętego Pawła apostoła listu do Efezjan, rozdział 5, a werset 8. Święty Paweł apostoł pisze tak. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a więc byliście takimi jak ci, pośród których żyliście, spośród których wyszliście na wołanie Boże. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. A więc święty Paweł apostoł naucza, że prawdziwa światłość to ta, która jest w Chrystusie. w liście do Rzymian święty Paweł uzupełni tę wypowiedź o niezwykle wymowną i głęboką myśl, która będzie charakteryzować prawdziwą światłość. Mam na myśli list do Rzymian, rozdział 8, a wersety 15, 16 i 17. Wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, to jest Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi. A współdziedzicami Chrystusa. A więc jako synowie stanowimy odbicie chwały ojcowskiej, prawda? Tak jak wówczas, kiedy Słowem Bożym Bóg powoływał człowieka do życia. Wówczas w raju też powiedział przy stworzeniu: utwórzmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze, prawda? Skoro Bóg jest światłością, tak ci, którzy są Jego synami, będą światłością również. W drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, a w wersetach 21 i 22, apostoł święty Paweł potwierdza tę myśl i powiada tak, że tym, który nas utwierdza w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nasz pieczęć i dał zadatek ducha do naszych serc. A więc święty Paweł apostoł nie pozostawia wątpliwości. Prawdziwa światłość świata to ta, która została spłodzona z Ducha Świętego. To duch synostwa Bożego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Powstaje kolejne pytanie, jak rozpoznać prawdziwą światłość świata. Apostoł święty Mateusz, uczeń Jezusa, w rozdziale 7 swojej Ewangelii, w wersetach 15 do 20, pozostawił nam taką naukę. Szczęście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z osłu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. I tu jest nauka, którą pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Albowiem po owocach poznacie ich, prawda? W ten sposób ma być rozpoznana prawdziwa światłość świata. Po owocach poznacie ich. I cisną się na umysł słowa świętego Pawła Apostoła, który na ten temat coś napisał, prawda? Mam na myśli list do Galacjan, rozdział 5, a werset 22-23. Gdzie święty Paweł apostoł tłumaczy, czym są owoce ducha, którym ma się odznaczać prawdziwe dziecko Boże. Prawdziwa światłość Boża. Ci, którzy należą do Chrystusa, którzy ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. 9 owoców, które w tym miejscu wymienia święty Paweł apostoł. Ale drodzy braterstwo, nie jest to wszystko. Nie mamy czasu, bo byłby to odrębny temat. Możemy tylko powiedzieć, że tych owoców, patrząc na obraz, który kreśli święty Jan Objawiciel 22 rozdziale swojej księgi. Albo też, patrząc na proroctwo Ezechiela w rozdziale 47, to tych owoców można by się naliczyć aż 12. Pozostawiam braterstwu pod rozwagę, gdzie szukać trzech pozostałych, prawda? Bo święty apostoł Paweł w tym miejscu w liście do Galacjan wspomina tylko o 9. A gdzie 3? Mamy więc świecić. Mamy być prawdziwą światłością w Panu, a owoce naszej działalności dowiodą, czy nią rzeczywiście jesteśmy. I możemy w tym miejscu postawić kolejne pytanie. Dlaczego Jezus dał takie polecenie swoim naśladowcom? Jaki chciał osiągnąć cel? I odpowiedzią na to pytanie będą słowa Jezusa zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza, a rozdział 16. Gdzie nasz Pan, sumując swoją wypowiedź, którą kierował do Kościoła, powiada tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Chwalili Ojca waszego, który jest w niebie, prawda? A więc świadectwo, które my wydajemy swoim poświęconym życiem, ma służyć na chwałę naszego Ojca. Czy rozumiemy głębię i wagę tej myśli? Odpowiedzialność, jaka ciąży na nas, jako na światłach świata. Ale patrząc na nasze dobre uczynki, aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Rzeczywiście jednak w ten sposób świat odbiera światłość świata. No możemy powiedzieć, że niezupełnie. Jezus był największą światłością, a wiemy, jak przebiegała Jego misja tu na ziemi. Jaki był jej koniec? Owszem, byli tacy, którzy potrafili docenić to światło, które biło od tej postaci. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 7 mamy opisane wydarzenie, kiedy Chrystus Pan nauczał świątyni. Kiedy zaniepokojeni uczeni w piśmie i faryzeusze wysłali sług świątynnych, aby ci pojmali naszego Pana. I wracają z pustymi rękami. I na pytanie swoich mocodawców powiadają, że nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Potrafili docenić światło, które biło od tej postaci. I raz jeszcze zapytujemy, a gdzie byli ci, którzy zasiedli na mównicy mojżeszowej? Podobny los w większości spotykał pański naśladowców. Zgodnie zresztą z oświadczeniem naszego Pana, zapisaną w Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 10, a wersety 24 i 25. Gdzie Chrystus Pan, patrząc na swoich naśladowców w wieku Ewangelii, powiada, że uczeń nie może mieć nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jego jak Pan. Jeżeli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej jego domowników. I nawet tak szczególne światła, jakim byli apostołowie, jakimi było 7 gwiazd w prawej ręce naszego Pana, prawda? Być w prawej dłoni to szczególne wyróżnienie. A co z nimi uczyniono na przestrzeni wieku Ewangelii? Nie mamy czasu, a moglibyśmy wspomnieć, w jaki sposób historia obeszła się z tymi ludźmi, że nawet i po 40 latach od śmierci potrafiono wydobywać szczątki z grobu, aby publicznie je spalić. Nie potrafiono znieść światła, jakim ci ludzie świecili, nawet po śmierci. Apostoł Święty Paweł w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale mamy opisane wydarzenie, kiedy stoi przed Agryppą i Festusem. Namiestnik rzymski pogani. Dla niego słowa o Jezusie to było misterium. To była rzecz niepojęta. Szalejesz, Pawle. Wielka uczoność twoja, bo słyszałem, że jesteś uczonym człowiekiem, przywodzi cię do szaleństwa. To Festus. Ale apostoł święty Paweł patrzy na Agryppę, król żydowski. On wie, że ten król, dla którego proroctwa nie są tajemne, on powinien inaczej spojrzeć na to, co on mówił. I rzeczywiście, Agryppa potrafił dostrzec to światło, które biło z tego oblicza. Niedługo, Pawle, a przekonałbyś mnie, abym został chrześcijaninem, prawda? Dwie osoby, a jakże różny odbiór. Inne spojrzenie na tę samą postać, na te same słowa. Umiłowani w Chrystusie, niewiele zostało czasu, będziemy skracać. Parę jeszcze słów. Jaki wzór pozostawiły nam zbory chrześcijańskie pierwotnego Kościoła? Bo to przecież do nich Jezus powiadał w pierwszym rzędzie, że wy jesteście światłością świata, prawda? To na nich patrzył Chrystus, na te twarze, które stanowiły zrąb pierwotnego chrześcijaństwa. My dzisiaj żyjemy 2000 lat później. Sięgamy do Biblii, otwieramy, staramy się zrozumieć, jaki ma być wygląd i kształt Kościoła obecnego wieku. Otwieramy Dzieje Apostolskie, rozdział 4, a werset 32. Są to zapisy, które będą dla nas stanowiło posłannictwo wiary. Jaki był pierwotny Kościół? Czy i my takimi jesteśmy? A u wszystkich wierzących, pisze święty Łukasz, było jedno serce i co? I jedna dusza. Drodzy braterstwo, wiemy, jak trudno jest zachować jednomyślność na ziemi. Mamy powiedziane, że po wysłuchaniu kazania świętego Piotra, po zesłaniu Ducha Świętego uwierzyło ile osób? 3000. 3000 osób uwierzyło. Kiedy święty Piotr apostoł ponownie otworzył usta, aby naukać o Chrystusie, to samo świadectwo biblijne powiada, że liczba wierzących wzrosła do 5000 mężów, prawda? A więc, drodzy braterstwo, zgromadzenie w Jerozolimie, gdzie służyły apostołowie, liczyło nie kilka, kilkadziesiąt osób, ale kilka tysięcy. I zapis powiada, że u tych wszystkich wierzących była jedno serce i jedna dusza. Zapytujemy, jak im to się udało, prawda? Kiedy dzisiaj nasze zgromadzenia liczą kilka osób, czasami kilkanaście, no do rzadkości kilkadziesiąt, a czasami ile w nich problemów, trudności, niekiedy nawet rozłamów czy podziałów. A u wszystkich onych wierzących była jedno serce i jedno dusza. Myślę, drodzy braterstwo, że tajemnicę, jak im to się udało, tłumaczy inny zapis dzieł apostolskich. Mam na myśli rozdział 2, a werset 42, gdzie święty Łukasz powiada tak. I trwali w czym? W nauce, ale jakiej nauce? Apostolskiej. I trwali w nauce apostolskiej. A istotę tę nauki święty Paweł apostoł przedstawił w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 2, a wersecie 2. ten uczony mąż, o którym Festus wydał świadectwo, że wiem, że jesteś człowiekiem wielkiego umysłu. I ten uczony mąż powiada tak. Albowiem uznałem właściwe nic innego nie umieć między wami. A wiedzę miał ogromną, prawda? Uznałem nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To było kredo nauki apostolskiej, którą głosił pośród pańskich zborów. Wczoraj, dziś i jutro. I na tym przesłaniu zasadza się jedność wiary raz świętym podanej. Autor wykładów Pisma Świętego, komentując tę pożądaną postawę dzieci Bożych, w szóstym tomie na stronicy 288 pozostawił taką myśl. Jedność wiary jest pożądaną. Należy do niej dążyć, ale nie do tego rodzaju jedności, o jaką się powszechnie starają. Jedność ta ma być na punkcie wiary raz świętej podanej w jej czystości i prostocie i z zupełną wolnością dla każdego członka w wyborze innych zapatrywań na punkty mniejszej wagi i bez żadnej instrukcji co do jakichś ludzkich rozumowań. Biblijne pojęcie jedności opiera się na dwóch podstawowych zasadach Ewangelii. Po pierwsze, na naszym odkupieniu przez kosztowną krew i na naszym usprawiedliwieniu przez wiarę. I po drugie, na naszym poświęceniu, oddaniu się Panu i prawdzie, i jej służbie oraz służbie dla braci. I dalej powiada autor, bez tych podstawowych rzeczy, na których jedność koniecznie musi polegać, nie może być w biblijnej społeczności, ale na każdym innym punkcie dopuszcza się zupełną wolność. Z tym jednak zastrzeżeniem, aby samemu widzieć i innym pomagać do zobaczenia planu Bożego w każdym jego szczególe. I w tym miejscu warto wspomnieć, że dzisiaj według powszechnie przyjętej w naszej społeczności wykładni uznaje się, że Pismo Święte wyznacza 10 nauk, prawda? 10 doktryn, nauk zasadniczych, będących podstawą wszystkich pozostałych reguł dotyczących poświęconych dzieci Bożych. Są to zasady, których nikt nie powinien zmieniać, ani pozwolić na to, aby były poddawane wątpliwości. Jakie są to zasady? Tylko wymienię, nie będę komentował. Istota Stwórcy, stworzenie wszechświata, upadek człowieka, nadzieje w obietnicach, okup, chrzest i Duch Święty, usprawiedliwienie i wysokie powołanie, zmartwychwstanie, która obecność i restytucja. I jeszcze jedno. Mówiąc o nauce apostolskiej jako podstawie jedności serca i myśli, prawda, i wiary, warto jeszcze w tym miejscu jako uzupełnienie wspomnieć o myśli świętego Pawła Apostoła, którą zapisał w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, a w wersecie 2. W tym miejscu święty Paweł Apostoł poszerza swą wykładnię w rozumieniu podstaw jedności myśli i jedności zdania. O posłuszeństwo pozostałym zaleceniom apostolskim. Powiada tak. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A więc, drodzy braterstwo, święty Paweł Apostoł pochwalił braci w Koryncie, że ci trzymali się wszelkich pouczeń, które On przekazał Pańskim zborom. A jesteśmy świadomi, że część tych pouczeń to była taka, które święty Paweł apostoł otrzymał od samego Pana, prawda? Tak na niektórych miejscach powiada, że ja otrzymałem od Pana tę rzecz. Tak mówi na przykład, gdy mówi o rozwodach i małżeństwie. Ale były też pouczenia, które święty Paweł apostoł mówił od siebie, prawda? Według własnego wyrozumienia. I to też podkreśla. To nauczam ja, a nie Pan. Były takie rzeczy, na przykład o nakrywaniu głów. W tym właśnie 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a werset drugi i dalsze. Ale święty Paweł apostoł w całości powiada, że was chwalę za to, że trzymacie się pouczeń tych od Pana i tych ode mnie. W całości pouczeń apostolskich, prawda? I warto o czym pamiętać. Dalej, kiedy patrzymy na pierwotny Kościół, kiedy staramy się zrozumieć i odebrać to światło, które od niego bije, to Dzieje Apostolskie, rozdział 4, a werset 32 powiada i dalsze, że nikt nie nazywał tego, co posiadał swoim, ale wszystko mieli wspólne. Trudna rzecz. Dzisiaj w historii, którą przeżyliśmy także i w naszym społeczeństwie, moglibyśmy powiedzieć, że był to jakoby pierwotny komunizm, ale nie o podłożu politycznym, a religijnym. Mamy powiedziane, że było to wielkim błogosławieństwem dla braci. Dlaczego? Albowiem nie było między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Prawda? Wszystkie rzeczy mieli wspólne. Możemy tylko zapytać, czy i my mamy taki charakter. Czy mamy takie usposobienie, aby w ten właśnie sposób potrafić żyć między braćmi. Drodzy braterstwo, prawda, że jesteśmy tylko szafarzami, ale takie historie w ruchach chrześcijańskich miały miejsce. Autor wykładów Pisma Świętego, kiedy w trzecim tomie będzie prowadził wykład na temat, dzisiaj nazywamy to małą reformacją, albo drugą reformacją, to był zachwycony postawą braci, którzy byli skupieni wokół Millera, prawda? I na stronicy 92 powiada tak. Wobec ich zapału i gorliwości serca nasze są pełne podziwu dla tych mężczyzn i kobiet, którzy szlachetnie działali według swoich przekonań, chociaż my sami nie zgadzamy się z tymi przekonaniami. Pieniądze płynęły jak woda na drukowanie rozpraw i pism w różnych językach, na rozszerzanie nauki tego posłannictwa po świecie. Powiadają, że w rozmaitych kościołach zapanował ożywczy duch, a w niektórych organizacjach stojących pod wpływem tych nauk ludzie rzucali swoje zaoszczędzone pieniądze na stół przed kazalnicę, gdzie ten, co potrzebował, mógł sobie swobodnie zabrać pewną sumę. Czy dzisiaj wyobrażamy sobie taką sytuację? A szczerość i zapał były tak wielkie, że pieniądze w ten sposób poświęcone Bogu nie potrzebowały strażnika. Bo kto nie potrzebował ich, ten nigdy ich nie ruszył. Patrzymy na pierwotny Kościół. Patrzymy i na innych chrześcijan i jesteśmy zachwyceni. Byli tacy bracia na ziemi. I mamy ciągle nadzieję, że jeszcze są. Inne świadectwo. List do Żydów, rozdział 10, a werset 34. Apostoł święty Paweł, patrząc na pierwotny Kościół, do którego Jezus powiadał, że wy jesteście światłością świata, to mówi tak, że wy rozchwycenie majętności jak? Z radością przyjęliście. Czy umiłowani rozumiemy, jaką słowa to niosą tragedię, rozchwycenie majętności? Co to znaczy rozchwycić majętność? Ci z braterstwa, którzy już przeżyli w swoim życiu wiele, może pierwszą wojnę, może drugą wojnę, kiedy wiele widzieli, mają o tym wyobrażenie. Co to znaczy rozchwycenie majątności? Apostoł powiada, że bracia w pierwotnym kościele nie płakali, ale rozchwycenie majątności przyjęli z radością. Taką mieli postawę serca. Takimi byli światłami. Powstaje pytanie, czy i my jesteśmy tak sprawnie zahartowani? A może inaczej, choć to nie mniej trudno, czy potrafimy choć po części na co dzień, w każdym przejawie naszego poświęconego dla Boga życia, tak jak Abraham, ojciec naszej wiary, wyjść z ziemi, opuścić ojcowski dom, tych, pośród których się wyrosło, a do końca swych dni wiernie iść za głosem, który wołał. Opuść, wyjdź, idź do ziemi, którą ci wskażę, a nie wiesz, co jest przed tobą. I jeszcze jeden ostatni zapis. Patrząc na pierwotny Kościół. Dzieje apostolskie, rozdział 17, a werset 11. Chociaż jest to zapis, który nie mówi o jednostkach, ale o całej społeczności, o zborze, ale warto na niego również zwrócić uwagę, bo i on niesie ze sobą pewną naukę i posłannictwo. Gdzie święty Paweł, apostoł, odwiedzając zbór w Berei, on im pozostawił znane, ale jakże ważkie świadectwo, że oni byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. A czy zbór w Tesalonice nie był cennym zborem w oczach pańskich? Kiedy otworzymy pierwszy do Tesaloniczan, rozdział 1, a werset 7, to święty Paweł apostoł powiada, że właśnie zbór w Tesalonice stał się przykładem i pierwowzorem dla wszystkich innych wierzących, zwłaszcza Macedonii i Achaii. A okazało się, że jeszcze mogła być społeczność, która była bardziej zacną, bardziej szlachetną, która znalazła większe uznanie w apostolskich oczach. I to był zbór w Berei. Oni byli zacniejsi niż owi w Tesalonice. I święty Paweł apostoł tłumaczy, dlaczego tak było. Albowiem przyjęli oni słowo z całą gotowością i na co dzień badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Święty Paweł apostoł miał badać zwrotu, prawda? Często pośród swoich wykładów i wystąpień cytował pisma z pamięci. Nie był w stanie na bieżąco posługiwać się manuskryptami. I dlatego tak bardzo docenił to, że bracia w Berei potrafili później, kiedy on ustąpił pośród nich, potrafili zgromadzić się, otworzyć pisma i badać. Czy to, co mówił, miało podstawę Piśmie Świętym, pismach Starego Testamentu. Docenił ten trud i zaangażowanie braci z Berei. Podziwiamy pierwotny Kościół za ogrom wiary, poświęcenia, oddanie prawdziwej prawdzie. Niezrażeni trudami codziennego życia bracia z Berei znajdywali dość czasu i sił, aby codziennie gromadzić się i badać pisma. Nam dzisiaj, zapracowanym, niełatwo czasami znaleźć czas, aby spotkać się chociażby dwa razy w tygodniu. Nie wiem, czy rzeczywiście gdyby któryś ze zborów podjął taką uchwałę, aby spotykać się codziennie, na wzór braci w Berei, aby codziennie badać pisma i zastanawiać się nad tym, co bracia mówią na wykładach. Ilu braci i sióstr znalazłoby czas, aby w ten sposób postąpić? Takie są czasy. Ale nawet jeżeli tak jest, to miejmy zawsze apostolskie napomnienie, zapisane w liście do Żydów w rozdziale 10, a w wersecie 25. Nie opuszczając wspólnych zebrań waszych, jak to święty Paweł apostoł dodaje w zasmuceniu, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Kończąc nasze rozważania, umiłowani w Chrystusie, jeszcze raz, popatrzmy na Jezusa. Spójrzmy na Jego postać stojącą na górze. Nauczni, tak jak wy dzisiaj, wokoło Niego. I słowa Jezusa, który powiada, że wy jesteście światłością świata. Jak echo, słowa te powracały przez cały wiek Ewangelii. Ale musimy pamiętać, że dopóki jesteśmy w ciele, w tym ziemskim namiocie, prawda, to żadnym sposobem nie będziemy świecić pełnym blaskiem, pełnym światłem. Nasze światło może będzie tylko zaledwie słabym światełkiem świecącym tu i tam na ziemi. Kiedy odejdziemy z tej ziemi, może żaden tramwaj się nie zatrzyma. Nikt się nie pokłoni. Ale drodzy braterstwo, przyjdzie czas, kiedy nastąpi zmiana. I tę nadzieję pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy w 13 rozdziale Ewangelista święty Mateusz, a w wersecie 43 odnotował jego słowa, że nadejdzie taki czas, kiedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Życzyłbym braciom i siostrom, aby w naszym poświęconym życiu taki czas nastał. Żeby Bóg Najwyższy docenił nasz trud z tej strony zasłony. Aby kiedyś nasze światła, dzisiaj może zakopcone, zajaśniały tym blaskiem, który daje słońce. To daj Boże, amen.